Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o chorobach rzadkich, jakie nie tylko według lekarzy w Polsce stanowią problem ogólnoświatowy. Leczenie chorób rzadkich oraz refundacja kosztów jest praktycznie nigdzie nierozwiązanym problemem, chociaż są kraje takie jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy, którzy radzą sobie lepiej niż inne kraje Europy, chociażby środkowo-wschodniej. Zarówno te, które przyjęły narodowe plany i strategie dla chorób rzadkich, jak i takie jak Polska, które nie mają jeszcze narodowego planu dla chorób rzadkich. Plany co prawda miały być gotowe do 2013 roku, zapewniając chorym cierpiącym na choroby rzadkie dostęp do opieki medycznej i socjalnej, jaka jest dobrze rozwinięta w bogatych krajach, chociaż w niektórych też odbywa się za częściową dopłatą. Zapewnienie osobom z chorobami rzadkimi i ich rodzinom kompleksowego wsparcia socjalnego jest priorytetem w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie w ramach opieki socjalnej przystosowywane są mieszkania do potrzeb pacjentów z chorobami rzadkimi. Także usługi z tym związane stanowią szczególny rodzaj serwisu, który ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie technicznych ograniczeń w najbliższym otoczeniu chorego przez specyficzne usługi komunalne. Funkcjonujące chociażby specjalne terapeutyczne mieszkania we Francji pozwalają na zachowanie możliwie wysokiego poziomu niezależności i autonomii w codziennym życiu. Dane dotyczące chorób rzadkich obecnie są niepełne i statystycznie na choroby rzadkie może cierpieć od 5 do 6% społeczeństwa, chociaż zastanawiające są zestawienia ilości chorób w takich krajach jak Francja o populacji ponad 68 milionów, która ma około 3 milionów chorych z chorobami rzadkimi, Niemcy z populacją ponad 80 milionów, którzy mają 4 miliony chorych na choroby rzadkie, Wielka Brytania 64 miliony, 3 miliony chorych na choroby rzadkie, podczas gdy w Polsce przy populacji 38,5 miliona także występuje około 3 milionów chorych. W Rumunii 20 milionowej populacji ta liczba chorych jest szacowana na 1 300 000. W poszczególnych krajach występują także znaczne różnice w testach wykonywanych u noworodków i różnice dotyczą możliwości diagnostycznych i leczniczych. Stosowane w chorobach rzadkich leki określane są mianem leków sierocych, których w Unii Europejskiej zarejestrowanych jest już ponad 200. W wielu krajach Unii ze względu na duże koszty konieczne jest rozwiązanie kwestii refundacji. Choroby rzadkie to schorzenia zagrażające życiu lub znacznie upośledzające osoby chore, których rozpowszechnienie jest na tyle rzadkie, że ich diagnostyka i leczenie wymaga specjalnych i bardzo złożonych procedur. Przyjmuje się, że rozpowszechnienie tych chorób wynosi około 5 na 10 tysięcy osób. Wykrywanie i leczenie chorób rzadkich ma być ostatnim priorytetem Unii Europejskiej. Ponad 75% tych chorych występuje u dzieci i 30% chorych z tymi schorzeniami umiera przed 5 rokiem życia. Od 40 do 40% zgonów następuje przed 15 rokiem życia i tylko do 25% chorych z chorobami rzadkimi umiera w wieku dorosłym. Problemem dla lekarzy jest nie tylko rozpoznanie, które często trwa miesiącami, a nawet latami. Dlatego zanim postawiona zostanie właściwa diagnoza, przy braku właściwego leczenia oczywiście stan się pogarsza. Jak wspomniałam, w Polsce na choroby rzadkie cierpi od 6 do 8% społeczeństwa, czyli od 2 do 2,5 miliona osób, chociaż niektóre źródła podają nawet 3 miliony. Chociaż większość chorób nie została nawet opisana, szacuje się, że chorób jest około 8 tysięcy, które w większości, 80%, mają podłoże genetyczne albo predyspozycje genetyczne. projekcie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich przewiduje się utworzenie referencyjnych ośrodków zajmujących się zarówno rozpoznaniem, leczeniem, jak i opieką nad chorymi z tymi schorzeniami. W Polsce refundowanych jest 28 preparatów spośród 200, jakie są zarejestrowane w Unii Europejskiej i refundowanych jest jedynie 33 terapii. Diagnoza chorób rzadkich trwa, jak już mówiłam, długo, średnio 4 lata i tylko 1-3% pacjentów ma dostęp do odpowiedniego w chorobie leczenia. Opracowany został w kilku krajach serwis poprzez połączenie informacji, usług socjalnych i medycznych. Zdefiniowany został jako centrum zasobów dla pacjentów z chorobami rzadkimi. W dyrektywie 12 Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie, aby ułatwiały rozwój europejskich sieci referencyjnych przez przyłączenie odpowiednich świadczeniodawców i centrów wiedzy na swoim terytorium oraz przez zapewnienie przekazywania informacji odpowiednim centrom i świadczeniodawcom informacji oraz wiedzy na swoim terytorium. Komisja określiła wykaz szczególnych kryteriów i warunków, które muszą spełniać europejskie sieci referencyjne oraz kryteria i warunki, których spełnianie wymaga się od świadczeniodawców pragnących wstąpić do europejskiej sieci referencyjnej. Także artykuł 13 dyrektywy jest w całości poświęcony chorobom rzadkim, jaki zawiera deklarację wsparcia Komisji Europejskiej dla wspólnych działań państw członkowskich służących rozwojowi diagnostyki i potencjału w zakresie leczenia chorób rzadkich, w szczególności w kontekście rozpowszechniania informacji na temat narzędzi będących do dyspozycji pracowników służby zdrowia, które mają pomóc im w prawidłowej diagnozie chorób rzadkich. Powstał portal internetowy Orfanet. Jest obecny od 1997 roku jako źródło informacji na temat chorób rzadkich, a także leków sierocych, którego celem jest udzielanie wsparcia w procesach nie tylko diagnozy, ale także opieki i leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi przez udostępnienie informacji jak najszerszemu gronu odbiorców. Każdego dnia ten portal odwiedza około 20 tysięcy osób z 200 krajów. Orfanet jest prowadzony przez konsorcjum około 40 krajów, który ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia, gdzie opracowano własną klasyfikację chorób rzadkich odpowiadającą potrzebom klinicystów. W Polsce program przesiewowy badań noworodkowych jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia i koordynowany przez Instytut Matki Dziecka w Warszawie. U nas działa także 8 regionalnych ośrodków badań przesiewowych w takich miastach jak Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Niestety do tej pory nie przewidziano specjalnego budżetu na finansowanie sierocych produktów leczniczych oraz leków, które są w chorobach rzadkich stosowane. Ceny leków sierocych w Polsce są ustalane na drodze negocjacji między firmą farmaceutyczną a płatnikiem, najczęściej z uwzględnieniem instrumentów podziału ryzyka. W Polsce nie funkcjonuje specjalistyczna opieka społeczna dedykowana wyłącznie pacjentom z chorobami rzadkimi, jednak dostęp do darmowych czy częściowo dofinansowanych usług opiekuńczych ma być zapewniony zarówno w placówkach rządowych, jak i prywatnych. Niektóre z oficjalnych programów opiekuńczych wymagają jednak, by pacjent miał status osoby niepełnosprawnej. Ogromnym problemem w Polsce jest też fakt, że mimo, że istnieją rozwiązania terapeutyczne dla pacjentów, to nie są one refundowane. Większość przypadków to jednostki chorobowe, występujące bardzo rzadko, na przykład 1 na 100 tysięcy osób. Podstawowym problemem jest nie tylko drogie leczenie, które mimo, że jest dostępne w Polsce, nie jest jednak refundowane. Leki sieroce są bardzo drogie ze względu na niezbyt częste ich występowanie. Leczenie staje się nieopłacalne dla firm farmaceutycznych, które podobno nie są w stanie zamortyzować kosztów badań naukowych i produkcji tych leków. Polityka lekowa Unii Europejskiej jest bardzo restrykcyjna w odróżnieniu do tolerancji różnych patologii, które pociągają za sobą ogromne straty finansowe. Jednak na leczenie dzieci chorych na choroby rzadkie brakuje środków. W Stanach Zjednoczonych władze publiczne wprowadziły bodźce motywujące dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego z przyjęciem aktu o lekach sierocych, do którego w 1993 i 1997 przystąpiły także inne kraje jak Japonia, Australia, a w 1999 Europa. Brak dostępu do leczenia w wielu przypadkach skutkuje pojawieniem się zagrażających życiu powikłań, niewydolności organów wewnętrznych, zawałów serca czy udarów. Za chwilę opowiem o rzadkich chorobach, o takiej chorobie jak choroba Fabry'ego. Choroba Fabry'ego dotyka w Polsce około 70 osób, którzy rodzą się z nieprawidłową budową genu odpowiedzialnego za wytwarzanie jednego z 40 enzymów występujących w ludzkim organizmie, czyli alfa-galaktozydazy. Enzymu, który rozkłada produkty metabolizmu, przy czym niedobór enzymu powoduje, że w tkankach układu nerwowego i krwionośnego gromadzą się nierozłożone substancje tłuszczowe, które niszczą narządy wewnętrzne, takie jak serce, nerki czy mózg. Choroba Fabry'ego jest drugą najczęściej występującą chorobą rzadką. Mimo istniejącego leku, terapia ta dla chorych nie jest w Polsce niestety dostępna. Większość krajów Unii Europejskiej opracowała program leczenia tej choroby, tym bardziej, że jest niewielu chorych zakwalifikowanych do leczenia, którego brak prowadzi do postępującego uszkodzenia narządów wewnętrznych i uporczywych bólów kończyn. Choroba Fabry'ego dotyczy wielu typów komórek sercowych, gdzie dochodzi do gromadzenia się złogów nieprawidłowych substancji. Bezpośrednio także dochodzi do nasilenia procesów zapalnych, nieodwracalnego włóknienia, co z kolei prowadzi do poważnych powikłań kardiologicznych. Niewydolność serca, zaburzenie rytmu, niedokrwienie mięśnia sercowego, przerost lewej komory serca. U wielu chorych na tę chorobę przyczyniają się do skrócenia ich życia. Choroba Fabry'ego jest schorzeniem genetycznym, wywołanym przez szereg ciężkich powikłań ze strony także innych układów, chociaż szczególnie groźne dla zdrowia i życia chorych są, jak już mówiłam, powikłania kardiologiczne, gdzie stopień niewydolności serca występuje u 40% chorych, 34% ma problemy z niewydolnością zastawek, co wszystko utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie. Innym poważnym objawem choroby Fabry'ego jest niewydolność nerek, która wymaga dializoterapii albo przeszczepu nerek. Chorzy mogą także zapadać na udary W bardzo młodym wieku jednym z objawów jest zaburzenie termoregulacji. U chorych niewydzielany jest pot, przez co źle znoszą wysokie temperatury czy nasłonecznienie. Nieleczona choroba Fabry'ego prowadzić może do zawału, jak już mówiłam, niewydolności serca i zgonów z powikłań sercowo-naczyniowych. Ponadto dochodzi do zagrażających życiu powikłań neurologicznych, wspomnianych nefrologicznych. To wszystko odpowiada za około 90% zgonów. Niestety z powodu mało charakterystycznych i mało zróżnicowanych objawów choroby, niskiej świadomości na temat tej choroby i rzadkości jej występowania, chorzy skazani są na wieloletnie, uciążliwe badania i konsultacje z wieloma specjalistami. Szacuje się, że czas od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania choroby zajmuje średnio 15 lat. Enzymatyczna terapia zastępcza umożliwia przywrócenie funkcjonowania zaburzonego szlaku metabolicznego i jest najskuteczniejszą metodą leczenia tej choroby. Badania wykazały, że jej zastosowanie prowadzi do znacznego obniżenia ryzyka występowania różnego rodzaju powikłań, zwłaszcza sercowo-naczyniowych. Niestety w Polsce terapia enzymatyczna, jak w wielu innych chorobach rzadkich, nie jest refundowana i w chorobie Fabry'ego stosuje się głównie leczenie objawowe. Za chwilę opowiem o jeszcze innej chorobie rzadkiej, chorobie Gauchera. Choroba Gauchera to także rzadka choroba spichrzeniowa i genetycznie uwarunkowane zaburzenie metaboliczne, dziedziczone w sposób autosomalny, recesywny. Choroba wynika z mutacji w genie kodującym wytwarzanie enzymu o nazwie beta-galaktocerebrozydaza, który rozkłada tłuszczową substancję do cukru, czyli glukozy oraz prostsze cząsteczki tłuszczu. W wyniku błędu enzymatycznego dochodzi do gromadzenia nieprawidłowych tłuszczy w śledzionie, wątrobie, szpiku kostnym, gdzie występują charakterystyczne komórki określane nazwiskiem Gauchera. Częstość występowania choroby wynosi od 1 do 9 na 100 tysięcy mieszkańców. Enzym o nazwie beta-glukocerebrozydaza rozkłada glukocerebrozyd, jaki jest substancją tłuszczową, do glukozy, czyli cukru i ceramidu, jaki jest prostą cząsteczką tłuszczu. Brak prawidłowego działania enzymu prowadzi do wspomnianego gromadzenia nieprawidłowych tłuszczów w narządach, wątrobie, szpiku kostnym, skutkujące powiększeniem i zniszczeniem narządów, upośledzeniem ich czynności. W bardzo rzadkich przypadkach mutacja występuje w innym genie kodującym białko i objawy choroby wynikające z upośledzenia czynności genu i braku enzymu prowadzą do znacznego powiększenia śledziony, nieprawidłowości budowy kości na tak zwanym kształt kolby Erlenmeyera, osteopenii, z czego wynika zwiększone ryzyko patologicznych złamań, w tym złamań kompresyjnych kręgów, co daje objawy w późniejszym dzieciństwie albo w początkowym okresie dojrzewania, czyli od 10 do 14 roku życia. Wyróżniane są w tej chorobie 3 typy schorzenia. Najczęściej występujący typ pierwszy, nieneuropatyczny, charakteryzuje się brakiem zmian w mózgu i rdzeniu kręgowym, czyli w ośrodkowym układzie nerwowym, jakie mogą przebiegać w postaci łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej. Nieneurologiczna forma choroby jest związana z tak zwaną organomegalią, czyli powiększeniem śledziony, wątroby czy występowaniem zaburzeń w kościu, także bólami, martwicą kości i złamaniami patologicznymi. Objawy mogą pojawiać się w każdym etapie życia, od dzieciństwa po dorosłość. W wieku dorosłym najbardziej uciążliwe stają się dolegliwości kostne, jakie występują przewlekle z dokuczliwymi bólami opornymi na leki przeciwbólowe. W rezonansie magnetycznym obserwowane są zajęcia układu kostnego przez nacieczenie makrofagami i zmianę proporcji frakcji tłuszczowej w szpiku. W badaniach krwi stwierdza się także niedokrwistość, małopłytkowość. Typ pierwszy dotyczy 90% przypadków. Ponadto występują prawie zawsze takie objawy jak uczucie zmęczenia, osłabienie, wzmożona tendencja do krwawień, powiększenie wątroby, śledziony, zawały, patologiczne złamania. W drugim typie, charakteryzowanym z kolei jako neuropatyczny, dochodzi do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego występowaniem objawów neurologicznych, oczopląsu, drgawkami i uszkodzeniem mózgu. Typ drugi, jako ostra forma dziecięca choroby, najczęściej powoduje ciężkie zmiany i śmierć w okresie dziecięcym do około 2 roku życia. Postępujące zaburzenie dotyczące pnia mózgu z występowaniem charakterystycznych objawów, takich jak spastyczność, objawy określane są jako opuszkowe, są bardzo charakterystyczne dla tego typu. Trzeci typ, także określany jako neuropatyczny, charakteryzuje się uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Jako podostra postać może dotykać dzieci i młodzież, które cechuje postępująca encefalopatia, takie objawy jak niezborność gałek ocznych, ataksja, mioklonie, niewielkie upośledzenie umysłowe, z ogólnoustrojowymi objawami obserwowanymi, takie jak w typie pierwszym. W formie płodowej choroby występuje zmniejszenie lub brak ruchów, także puchlina. Rozpoznanie choroby zależy od pomiaru tego enzymu w krążących leukocytach. Diagnozę potwierdza genotypowanie. Dostępne są 2 sposoby leczenia, czyli terapia enzymatyczna, zastępcza oraz terapia redukcji substratów. Rokowanie jest dobre w typie pierwszym choroby, natomiast w typie drugim zwykle dochodzi do śmierci przed ukończeniem 2 roku życia. Typ trzeci prowadzi do śmierci w ciągu kilku lat, chociaż wczesne zdiagnozowanie i rozpoczęcie leczenia może doprowadzić nie tylko do istotnego spowolnienia rozwoju choroby, ale zapobiec wielu powikłaniom. Inne jeszcze choroby, jak na przykład choroba pompy, jest także chorobą metaboliczną, która polega na braku rozkładania w organizmie glikogenu i glikozy, przez co glikogen się odkłada w tkankach. Myślę, że te choroby, które są chorobami bardzo rzadkimi, jest teraz omawiana dyrektywa i dokumenty dotyczące transgranicznej opieki medycznej i właśnie transgraniczna opieka medyczna powinna się tego rodzaju chorobami zajmować ze względu na to, że ośrodki referencyjne, które mogłyby powstawać w poszczególnych krajach, mogłyby leczyć nie jeden, dwie, czy cztery, czy 20 przypadków, ale znacznie więcej. I to powinno być priorytetem obecnym, nie tylko dyrektywa, którą cytowałam. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o problemie chorób rzadkich, diagnozowaniu i leczeniu, które niestety w Polsce w wielu przypadkach nie jest refundowane. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.